Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Ja witam się z Państwem.
Adam Ślusarski.
Gabriela Schroeder.
Solidarność w ogniu walki o godność człowieka to temat naszego dzisiejszego programu. Chcemy w nim również powspominać, powiedzieć o tym, jak to wyglądało, jak wyglądała ta walka również oczami tych, którzy o tę godność walczyli. Chcemy również wyciągnąć wnioski na dziś i na przyszłość. Naprawdę warto być z nami. Pierwszym rozmówcą jest pan Stanisław Fudakowski. Panie Stanisławie, każdy z Państwa, jak tutaj się znajdujecie, pełnił i pełni wiele różnych funkcji w związku, również w organizacjach społecznych. Pan również pełni te funkcje. Może poprosimy, aby nam pan przybliżył również swoją osobę.
Stanisław Fudakowski. Byłem członkiem Prezydium Zarządu Regionu w 1981 roku. Współprowadziłem pierwszy zjazd krajowy, byłem przewodniczącym strajku regionalnego w Stoczni Gdańskiej i teraz jestem sekretarzem Stowarzyszenia Godność. Chciałem powiedzieć, że Solidarność, która powstała w sierpniu 80 roku, to był długi marsz przez ból Polek i Polaków. To, co powstało, to była polska Solidarność i ta polska Solidarność miała jeden cel – zmienić tak warunki polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce, aby godność człowieka była w centrum. Stan wojenny, którego rocznicę dzisiaj obchodzimy, a jutro zaraz wypadki grudniowe, pokrzyżował te wszystkie plany. Już kiedyś powiedziałem na falach telewizji Trwam, że był to akt tchórzostwa upadającego systemu i jego beneficjentów, którzy ze strachu po prostu sparaliżowali nadzieję Polaków po to, żeby sami wylądować miękko. To, co Państwo dzisiaj obserwują na ulicach naszych miast, to jest nic innego jak podzwonne stanu wojennego i dogadania się części opozycji z Lechem Wałęsą, z komunistami. Przeciwko tym ludziom, których my tutaj reprezentujemy w tej chwili i wielu innych w całej Polsce, którzy mieli jeden cel – odbudować polskość w Polsce. Zdrajcy, kolaboranci przeszli na stronę komunistów tylko w jednym celu – aby złapać pieniądze, złapać stanowiska i urządzić się. To oczywiście wyszło później. Dzisiaj dopiero, z perspektywy 35 lat, mamy bardzo dobry ogląd, któregośmy nie mieli wcześniej.
Panie Stanisławie, będziemy mówić o grudniu 70. Wspomniał pan również o sierpniu, ale również o stanie wojennym. To jest taki punkt w historii, który bardzo wiele mówi i bardzo wiele znaczy. To, co pan powiedział, nie wszyscy z tego wyciągnęli wnioski. O kim w tym momencie należałoby na pewno wspomnieć, kto do tego wszystkiego, do tej pozytywnej, dobrej zmiany się przyczynił? Na pewno Ojciec Święty Jan Paweł II i wiele innych osób.
Myśmy dostali od Pana Boga dar w postaci Solidarności, która w czystej postaci trwała 2 tygodnie. Potem zaczął się wyścig do koryta i bardzo wielu ludzi przyczyniło się do tego, że Solidarność po prostu się rozpadła. Do powstania Solidarności, oprócz daru od Boga, przyczynił się walnie Jan Paweł II dzięki swojemu nauczaniu, dzięki temu, że miał bardzo głęboko przemyślane sprawy etyczne, ale także Kościół jako całość. Kościół był oporem i Kościół musi być oporem w Polsce, dlatego że bez Kościoła katolickiego my Polski, a zwłaszcza polskości w Polsce, nie odbudujemy. Bo po prostu robiono wszystko przez 45 lat i później, żeby po prostu zniszczyć podstawy kultury łacińskiej. I to robiono konsekwentnie. I do dzisiaj usłużni dziennikarze, poprzez których przebiega front walki dzisiaj, bardzo dużo zrobili, żeby zmacerować ludziom umysły w taki sposób, żeby granica między dobrem a złem została zatarta. I jeżeli dzisiaj mamy odbudowywać, to musimy odbudowywać głównie świadomość. świadomość i podstawy racjonalne, podstawy etyki. Jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że jest tyle prawd, ile jest ludzi, to ja mówię głośno i otwarcie. Uważajmy na prawdę skalkulowaną. Prawda skalkulowana jest upowszechniana w mediach. Mówi się, rób ta, co chce ta. Otóż to jest fałsz i to jest pułapka i to jest zniewolenie ludzi. Prawda jest albo jej nie ma. Prawda jest absolutna i prawda jest do odczytania racjonalnego w rzeczywistości, w której żyjemy.
Dziękuję. Mówił pan Stanisław Fudakowski. Wrócimy jeszcze do rozmowy z panem Stanisławem. Proszę państwa, przypomnijmy, że znajdujemy się w historycznej sali BHP. To jest miejsce, do którego można przyjść, aby z jednej strony powspominać, ale z drugiej strony przyprowadzić młode pokolenie. Pokolenie ludzi, którzy tego strachu, tego terroru nie doświadczyli, którzy nie rozumieją tego, co doświadczyli ci ludzie. Tu trzeba przyjść, zobaczyć te powielacze, zobaczyć ludzi również na zdjęciach, którzy walczyli, ale tych, którzy również walczyli z tymi ludźmi. Zostańcie państwo z nami.
Szanowni państwo, rozmawiamy dzisiaj o polskich grudniach, o polskiej drodze do wolności ze świadkami tamtych wydarzeń. Kolejnym świadkiem jest pan Andrzej Michałowski. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, bardzo wiele funkcji można byłoby wymieniać. Także w pana przypadku. Poproszę, żeby pan może je wymienił.
No dobrze. Przede wszystkim to ja jestem działaczem Solidarności dopiero do 80 roku, natomiast moje dwa grudnie przeżyłem, ten 13 grudzień i ten 14 70 roku, gdzie pobierałem dopiero lekcje wychowania obywatelskiego i wtedy doszła do mnie jedyna prawda. Z komunistą nie można po prostu pertraktować. Jemu wszystko siłą trzeba od niego wyciągać. Próbowaliśmy to zrobić w 70 roku tutaj na ulicach Gdańska. Ja wtedy byłem młodym marynarzem portowcem na Holownikach i moja pensja wynosiła 720 zł zasadniczej. Mieszkałem w wynajętym mieszkaniu. Jak usłyszałem o podwyżkach, które nam komuniści przygotowali, to była ta mobilizacja całej północnej Polski. Dzisiaj z perspektywy lat, ja to jakby na chłodno odbieram to w ten sposób. Komuniści postanowili się między sobą przetasować, ponieważ górnicy to była jakaś trochę więcej grupa uprzywilejowana w tamtym okresie. W związku z tym wybrano wybrzeże. To biedne wybrzeże. I my jako mieszkańcy, stoczniowcy, portowcy, myśmy wszyscy zapłacili krwią za tamten przewrót grudniowy, kiedy trzeba było Gomułkę wymienić. I na ulicach Gdańska, żeby usprawiedliwić te wszystkie krwawe jatki, tych wszystkich zabitych tutaj przy bramie stoczni, to umotywowano to w ten sposób, że to chuligani wyszli na ulicę Gdańska i ci chuligani rabują sklepy i okradają ludzi. Wojsko, które tu zostało ściągnięte, zostało przez swoich politruków przygotowane, że to Niemcy w Gdańsku zajęli Gdańsk. I teraz oni idą na jakieś bojówki niemieckie, które tutaj... Czyli zobaczcie państwo, jak wszyscy byliśmy zmanipulowani. Zrobiono nam podwyżkę mięsa, dano hasło do niepokojów. SBcy poszli, rabowali sklepy. No i powiedzmy, że ta wersja komunistom, tym bandytom, mogła się jakby udać i na wiele lat usprawiedliwić swoje zbrodnie. Natomiast jak można było zaprosić do pracy tych biednych ludzi z okolicy Gdańska, Gdyni, tych z Kaszub i powiedzieć im, że przecież w Gdyni nie było żadnych okradzień sklepów. Nikt tam nic nie robił. Kazali im przyjść do pracy. Ci ludzie przyszli w dobrej wierze i poszczelali ich jak zwierzęta, tak szczelali do nich. I to jest zbrodnia, za którą oni... To, proszę państwa, była moja pierwsza lekcja. Wtedy się uczyłem, co to znaczy komucha, co to znaczy z nimi, jak się z nimi należy rozmawiać. I dopiero po 10 latach byłem już z kolei bardziej doświadczony, bardziej chłodny. Wiedziałem, na przykład w grudniu ten portowcy, mój Wydział Usług Żeglugowych, przypłynął Batory z Kanady. I nie mogliśmy przywiózć pasażerów. Pasażerowie zostali w Gdyni odebrani przez Białą Żeglugę i ten statek miał wejść do remontówki, tutaj do remontu. Myśmy prosiłem na wszystkich kanałach radiostacji, nie wprowadzajcie Batorego, bo to jest złamanie strajku. No niestety komuniści mieli swoich ludzi i tak... to zrobili, wprowadzili tego Batorego. Czyli w grudniu, ale już w sierpniu 80. powtórzono w porcie tą samą wersję. Wprowadzajcie statek z apatytami, dlatego że jeżeli go nie wprowadzicie, to fabryka nawozów tutaj stanie i będzie wielka degrengolada, zapłacimy to jakimś mieniem społecznym. Stanąłem na pirsie tam w porcie i mówię, ludzie, popukajcie się. Dokładnie robili to samo w grudniu 70, złamali was. No i w ten sposób nałożyli mi tą opaskę i wstąpiłem do komitetu strajkowego w porcie. No to jest tak jakby, a później przyszedł ten grudzień 13, później byłem członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, siedziałem 2 razy w więzieniu, przez wiele lat byłem ścigany listami gończymi, ale to taka opowieść, dam szansę, niech ktoś jeszcze zabierze głos na ten temat, swojego grudnia.
Panie Andrzeju, jeszcze takie pytanie, jest pan autorem książki Moja Solidarność, Fakty, Zdrady i Nadzieje. Może do tego ostatniego punktu nadzieje. Jakie nadzieje wiązaliście z Solidarnością?
No, jedni mówią, że nadzieja to jest, że umiera ostatnia, inni, że to matka głupich, ale tak naprawdę to bez tej nadziei to byśmy niewiele byli warci. Przecież ta nadzieja w najgorszych jest modlitwa i nadzieja. I to są te dwie rzeczy. Jak już nie ma się czym bronić, no to nam zostaje. Czyli ta nadzieja jest tą ostatnią bronią naszą. I ta nadzieja wielu ludziom w najcięższych sytuacjach, tak jak mnie w więzieniach, w ukrywaniu się, chcieli mnie zabić. Miałem wyrok od nich, już mi powiedzieli przez Grabarczyka. To ta nadzieja tej nowej rzeczywistości, tej nowej Polski, bo dzisiaj mnie pytają, czy ja czegoś żałuję. Mimo, że straciłem rodzinę, dostałem emerytury od Państwa Czerwonego jako oficer, mechanik. Pracowałem 40 kilka lat, mam zarejestrowanego w Polsce pracy i dostałem 960 zł, bo spalili wszystkie moje dokumenty, wszystkie papiery zostały popalone. Czyli i pytają się, czy ja żałuję. Nie, nie żałuję. Mamy, zobaczcie dzisiaj, wolną Polskę, wolną świadomość i tylko od nas samych zależy, jak się zachowamy. Zobaczcie, ile ta Gazeta Wyborcza wyprała mózgu tym Polakom. Jak oni dzisiaj chodzą po tych ulicach, jak ktoś mówił, pułkownik Kalagen, że on widzi, jak to lewactwo nad ranem skowycze. To jest właśnie to lewactwo, które skowycze o utraconych pożytkach, o władzy, o kasie, o tych, że oni muszą to wszystko odzyskać. Więc mamy nadzieję, że wygramy, walka trwa dalej.
Dziękuję bardzo pan Andrzej Michałowski, świadek tamtych trudnych wydarzeń, a rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o trudnej drodze Polaków do wolności w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Tomasz Moszczak, kolejny świadek historii ważnej. Nie tylko dla samej nauki, ale dla życia naszego obecnego i również dla kolejnych pokoleń. Panie Tomaszu, pan był więźniem politycznym.
Tak, zostałem skazany wyrokiem sądu okręgowego tutaj w Gdańsku wojewódzkiego na 3,5 roku więzienia za organizację i kierowanie strajkiem na Stoczni Gdańskiej 13 grudnia. Jednocześnie wcześniej byłem wiceprzewodniczącym prezydium Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej, potem właśnie wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego 13 grudnia, członek tajnej komisji, prezydium tajnej komisji Stoczni Gdańskiej aż do końca roku 80. do 8, uczestnik, organizator obu strajków w maju i w sierpniu 88 roku. To jest taki mój krótki życiorys. A teraz może chciałbym powiedzieć coś o tamtych latach, żeby przybliżyć to młodym przede wszystkim widzom, którzy nie pamiętają tego czasu. Więc mróz, potworny mróz. W nocy ogłoszono wprowadzenie stanu wojennego. Myśmy byli już w robocie na stoczni w niedzielę wszyscy, 13, gdzie nie był to dzień pracy, ale stoczniowcy przyjechali. Przyjechał kolega Stasiu Fudakowski. Grupa utworzyła taki jeszcze nieformalny komitet strajkowy, bo nie mogliśmy na początku jeszcze bez załogi nic zrobić. No ale na sali BHP został powołany regionalny komitet strajkowy na czele ze Stasiem Fudakowskim wtedy i ja zostałem też członkiem z ramienia stoczni tego komitetu regionalnego. I wtedy pamiętam to, że to był dla nas wszystkich taki egzamin, bo myśmy już wiedzieli, że pierwszy dekret wyraźnie mówił kontynuacja działalności i organizacji strajków do kary śmierci łącznie. Myśmy mieli możliwość, a ja miałem wtedy dwoje małych dzieci, żona w ciąży w 7 miesiącu. Wiedziałem, że będzie następne, ale jednak musieliśmy tą działalność podjąć. Obowiązywała nas przysięga związkowa i ta walka o Polskę. Myśmy wiedzieli, że to jest walka o wszystkim. A poza tym czuliśmy za sobą wielką siłę. To się tak wydaje. Teraz tego ludzie nie czują, ale myśmy za sobą czuli wielką siłę swojej załogi. Ja wiedziałem, że za mną stoi te 15-16 tysięcy ludzi, którzy mnie będą bronić, jak przyjdzie potrzeba. Ja walczę o nich, oni staną za mną. I tak zresztą było, bo na każdej kolejnej rozprawie mojej stocznia, stąd ogłaszał rozpoczęcie rozprawy, stocznia ogłaszała strajk. I to trwało regularnie na każdej rozprawie, aż do ogłoszenia wyroku. Więc żeby przybliżyć jeszcze, co tam się działo w tym stoczniu, więc przeżyliśmy wszyscy tam 3 szturmy na stocznie. Pierwszy w nocy z 13 na 14, gdzie jeszcze nie było załogi, ZOMO weszło na teren stoczni, likwidując ochronę bram. Wewnątrz stoczni, w tak zwanym bunkrze przeciwatomowym, znajdowały się oddziały skoszarowane, które z zewnątrz, oni już wiedzieli, więc z zewnątrz wyszli na teren stoczni. Zostało zatrzymanych parę osób, działaczy nie zdołano złapać, bo myśmy się zablokowali na wydziałach. W poniedziałek rano 14, załoga o 6 rano, oni wycofali się o 5, o 6 rano załoga przyszła do pracy, masówki na wszystkich wydziałach kolejnych, jednogłośna decyzja o podjęciu strajku na stoczni, kontynuacji. Jeden wydział był neutralny, to był wydział ludzi, tak zwanych, jak mówimy, inwalidów, ludzi, którzy już byli starani zdrowiem. Oni nie chcieli przystępować do strajków, zresztą trudno się było się im, tym ludziom, dziwić. Drugi szturm w nocy z 14 na 15. To już szturm siłowy. Wyprowadzono wtedy większość załogi stoczni. Ja przetrwałem ukryty pod podłogą na swoim wydziale. Wróciłem, wyszłem potem w nocy, zostałem na terenie stoczni i organizowałem tam strajk już po rozbiciu stoczni, czyli to było już dnia 15. W tym, to był wtorek i w tym strajku wtedy uczestniczyła już Ania Walentynowicz, Bogdan Borusewicz, wielu działaczy, Aleś Szablewski już siedział, był aresztowany, wielu było aresztowanych. W związku z tym, z tego zlepku tych ludzi, którzy dotarli, studentów, pracowników Stoczni Remontowej, Stoczni Północnej, ludzi, którzy z nami współpracowali, stworzono następny komitet, powstał strajkowy i obstawiono bramy i stocznia strajkowała dalej. Nastąpiło rozbicie o 5 rano 16. Mnie udało się wymknąć ze stoczni i brałem udział w walkach na terenie przed stocznią. Znaczy, mieszkańcy Gdańska nas nie opuścili, uderzyli rano w kierunku na stocznię, przerwali kordon ZOMO, dotarli pod pomnik, zostali odepchnięci przed oddziały ZOMO. Dla młodych ludzi to się wydaje, o, taka przepychanka, bieganina z kamieniami, jak teraz tam się ktoś rzuca petardy. Nie, proszę Państwa, to było coś jak piec hutniczy, jak ja to pamiętam. Bezustanna grzechot broni, palba tych gazów zawiących, dym bijący wyżej zieleniaka w kłębach czarnego dymu. Scott stojący z karabinem maszynowym przy pierwszym liceum na rogu, bo jeżeli te grupy przerwałyby się, ten demonstracji przerwali, oni by otworzyli ogień. Sam widziałem ostrą amunicję i żołnierza czekającego tylko na tych ludzi, którzy rozbiją ten pierwszy szereg ZOMO. Drugi szereg, to było 16, drugi szereg ludzi, tłum około 1000 osób od ulicy Wałowej. Myśmy, to było 16 grudnia, to była rocznica, w którą my składamy wieńce. Staliśmy tam z wieńcem, z kolegami ze stoczni, zresztą pani Alicja tam była, i chcieliśmy ten wieniec złożyć pod pomnikiem, który był osłaniany przez ZOMO. I postawiliśmy ultimatum oficerowi, że albo nas przepuszczą z tym wieńcem i złożymy swoim kolegom z 16 grudnia, jak się należy, albo te 1000 ludzi pójdzie na nich, a to była szereg ZOMO, rezerwy ZOMO, takich starszych panów, nie? Na tego. I oficer zgodził się i wtedy właśnie został położony wieniec w tym ogniu walk, wieniec pod pomnikiem od stoczni Gdańskiej dla poległych swoich kolegów. A teraz, jak ja obserwuję co się dzieje, to no, trudno mi znaleźć słowa na to, co się dzieje. Ja dzisiaj przeglądałem parę stacji telewizyjnych i czekałem na informacje o w grudniu 70 roku, że zaczną o tym mówić, że będą wymieniać ofiary i tak dalej. Dzisiaj była cisza, a 14 to było rozpoczęcie strajku na Stoczni Gdańskiej w 70 roku. To byli ludzie, którzy wisi na ulicy, które się zaczęło. O tym się nie mówi. Dzisiaj się liczy demonstrantów. Liczy się, ile ta opcja miała demonstrantów, ile poszło przeciwników i jest taka przepychanka. Mydlenie następuje ludziom, że tak powiem, mydlenie oczu w tej chwili. Młodzi ludzie, są grupy młodych ludzi tak nastawionych bardzo patriotycznie, które wiedzą i chcą się dowiedzieć historię. My wielokrotnie, jako tu wszyscy, co stoimy, proponowaliśmy i oświacie, i wielu szkołom, że pójdziemy, będziemy z nimi rozmawiali, znajdziemy jeszcze te siły na koniec, żeby i nie jako świadkowie, bo to jest złe określenie, że my jesteśmy świadkami. Nie. My jesteśmy tymi, którzy stworzyli tę rzeczywistość. Jesteśmy tymi twórcami tej rzeczywistości i tylko my możemy to opowiedzieć. I na to my dzisiaj czekamy. Może telewizja nam pomoże, może zaapeluje do tych szkół, żeby w końcu nas zaczęli wysłuchiwać.
Dziękuję. Mówił pan Tomasz Moszczak. Proszę państwa, to krótka lekcja historii, ale kolejne osoby również mają bardzo wiele rzeczy ciekawych do powiedzenia. Można tylko tak się zastanowić, czy wiele z nas, którzy pracujemy w tak zwanych obecnie korporacjach, czy gdyby nasze prawa były wtedy również, jak teraz powiedzmy, łamane, czy gdyby brakowało nam na chleb, bo jest tak wysokie podwyżki żywności, czy wtedy okazalibyśmy taką solidarność, że gdyby jednego z nas sądzono, cały zakład stanąłby i by strajkował. Tym bardziej zapraszamy do tego, by wysłuchać kolejnych opowieści, bo warto być z nami.
Pani Alicja Kowalczyk, członek Prezydium Komisji Zakładowej Solidarność Stoczni Gdańskiej, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Alicjo, pani pamięta oba grudnie, ale chciałam spytać o stan wojenny. Czym on dla pani był osobiście?
Stan wojenny dla mnie niespecjalnie był zaskoczeniem. Dlatego, że mój ojciec, który był wielokrotnie przesłuchiwany jako przedwojenny lotnik, zawsze mówił, jak pytają, jak przesłuchują. Zdawało się, że wtedy jako dziecko nie zwracałam na to uwagi. A jednak się wszystko przypomniało. I dlatego nie byłam specjalnie zaskoczona. Dla mnie to nie było nic nowego pod słońcem. Jeszcze powiem jeszcze jedno. Mój ojciec miał takie powiedzenie, które jest ciągle aktualne. I bez przerwy powtarzam. Nie ma rzeczy niemożliwych dla bolszewików. Powtarzam to i mówiłam na paru innych spotkaniach. Ja w Stoczni Gdańskiej najpierw pracowałam w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowej. Żeby było śmiesznie, to Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowej nie mogło przychodzić na stocznię. Konstruktorzy nie mieli prawa przychodzenia na stocznię. Ci, którzy projektowali statki. Przeniosłam się potem bezpośrednio na stocznię i pracowałam w Biurze Rozbudowy Stoczni. Po wyborach przeszłam do Prezydium Komisji Zakładowej i Tajnej Komisji Zakładowej. Cały czas brałam w tym udział. Robiłam, co mogłam, albo powiedzmy, czego nie mogłam. Było to po prostu, leży to w naturze Polaka. Polak nie lubi się poddawać temu, co jest złe. Temu, z czym się nie zgadza. I całe szczęście, bo w ten sposób naszych powstań tyle było i ciągle się nie dajemy. Może to nas właśnie chroni. Ale wracając do stoczni. Jak przyszłam do stoczni w grudniu, byłam pierwsza o pół do siódmej rano. Zaraz po mnie przyszedł Stasiu Fudakowski. Już byliśmy we dwójkę, a potem nas było coraz więcej. Obstawili nas czołgami przede wszystkim. Także do stoczni już potem nie można było wejść, ale zanim obstawiono czołgami, w sali BHP już były spotkania, już ustanawiali pewne rzeczy. Oczywiście ja w tym nie brałam udziału, ja stałam przy wejściu, przy drugiej bramie. Z polecenia pana Szableckiego, chyba jeszcze i uzgodnienia z innymi kolegami, przyszli do mnie paru stoczniowców i innych, ponieważ była to niedziela i przychodzili ludzie, a zaraz obok był szpital stoczniowy, bo przychodzili rodziny, żeby dać jeść swoim rodzinie. Wobec powyższego robiliśmy w ten sposób, że ja wpuszczałam tych ludzi, którzy mogli wejść, rodziny, i stoczniowcy odprowadzali ich do szpitala. Część oczywiście szła do szpitala odwiedzić swoich, a część wychodziła drugą stroną i szła do sali BHP, do tejże właśnie sali, historycznej sali. Ponieważ w międzyczasie z dachu biura przepustek mówił pan przewodniczący Solidarności z Olsztyna bodajże, ale głowy za to nie dam, bo nie pamiętam dokładnie. I słyszałam, że on się w niektórych rzeczach nie orientuje, zupełnie zrozumiałe zresztą. Wobec powyższego, jak on zszedł, to ja po drabince przeciwpożarowej weszłam na ten dach. Było jeszcze 16 stopni mrozu, bo dlatego miałam chustę na głowie. I oczywiście i przy okazji od razu zobaczyłam te wszystkie czołgi, to wszystko. I przypomniał mi się rok wcześniejszy, 70 rok. Bo tam wtedy też to wszystko widziałam. Wobec powyższego wszystkie stołówki były pozamykane, także myśmy też nie mieli co jeść. Stoczniowcy ci, którzy przyszli. Wobec powyższego powiedziałam, poprosiłam ludzi stojących z daleka, zupełnie zrozumiałe, żeby podeszli do tych żołnierzy. Podejdźcie do tych żołnierzy, bo na pewno są głodni, na pewno są zmarznięci. Dajcie im jeść, mówię. Przecież to są nasi Polacy, nasi bracia. Pewnie ich gnali ich tak jak poprzednio gdzieś tam z południa przez całą noc, a teraz tutaj stoją i marzną. Ludzie rzeczywiście z miejsca podeszli do nich. Zaczęli dawać im jeść, zaczęli kwiaty przynieśli, no i flagi przede wszystkim Solidarności. A ze stoczni wyszła ekipa dwóch, Sachu Bury wtedy jeszcze z kimś. Przynieśli im gorącą kawę, bo to już mogli zagrzać. No i zaprosili tych potem, żeby przyszli i dostali gorące jedzenie. Ja w międzyczasie zeszłam. Ale żeby było śmieszniej, to jeszcze powiem taką śmiesznostkę, którą w tej chwili tutaj znowu padła, że jak zeszłam z tego dachu, to kolega z Gdyni, aktor, który był w Solidarności, mówiła do państwa Anna Walentynowicz. Ja się zaczęłam śmiać i mówię, to ja. Nie? Mówi, to tak, daj spokój, to nieważne. I w tej chwili właśnie to Tomek Moszczak właśnie znowu też powiedział, że była Anna Walentynowicz. Nie była Anny Walentynowicz. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo jak mnie potem przesłuchiwali, to mnie się pytali, gdzie ja byłam. Ja mówię, no jak to gdzie? Przy drugiej bramie. A co pani tam robiła? Wpuszczałam sobie ludzi do stoczni. Przecież żeście mnie widzieli. Dlaczego tak mówiłam? Mój ojciec mądry i stale to powtarzam i wszystkim kolegom tutaj, że przede wszystkim kolegom moim, mówię, że mówcie jak przesłuchują. Nigdy nie wiadomo, co was nagle spotka. Mój ojciec opowiadał, jak przesłuchują, czego się należy spodziewać, jak się należy zachować i jak zapamiętywać pewne rzeczy, bo potem do tych pytań wracają. Wystarczy, że jedno słowo zmienisz i już cię mają.
Dziękuję serdecznie pani Alicjo. Damy szansę jeszcze innym osobom. Dziękuję bardzo za te informacje, tak cenne dla nas Polaków. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Rozmawiamy dzisiaj o polskiej drodze do wolności.
Proszę państwa, czasy bardzo trudne. Trzeba było wykazać się sprytem i wiele również wiedzieć, o czym mówiła przedmówczyni. Pan Ryszard Tadeusz Zaremski w stanie wojennym, pan zajmował się dość specyficzną pracą. Pan po prostu drukował. Drukował pan w sposób taki tajny, tak?
Tak. Czarna robota dla podziemnej Solidarności, bo związek został zlegalizowany. I zaczęło się to od tego, że z kolegą żeśmy samodzielnie podjęli decyzję i robiliśmy ulotki typu Wrona Skona i tak dalej. Sami to rozklejaliśmy, rozrzucaliśmy w tramwajach, autobusach i któregoś dnia już stanu wojennego, nie wiem, czy to był trzeci tydzień, zgłosił się z prośbą kolega Maciek Miatkowski, który był działaczem wolnych związków zawodowych jeszcze w latach 70. tu na Wybrzeżu. Działał razem z Andrzejem Gwiazdą, tam też i Wałęsa i inni. I on się po prostu zgłosił, dowiedział się, żeśmy takie rzeczy robili i spytał się, czy nie moglibyśmy podjąć pracy drukarskiej dla podziemnej Solidarności. No i wyraziliśmy zgodę. Drukowaliśmy gazetę zakładową, gazetkę zakładową Rozwaga i Solidarność oraz cegiełki, tak zwane cegiełki okolicznościowe i kalendarze, które były później rozprowadzane wśród sympatyków związku i miały być przekazywane na cele dla rodzin internowanych, na rodzin, które tam miały kłopoty finansowe i tak dalej. W związku z tym mam teraz taki wielki żal dla osób może nawet, które były internowane i które były właśnie, może nawet i tą pomoc z mojej pracy uzyskiwały. Mam teraz taki żal, że udzielając się teraz, większość tych ludzi udzielając się politycznie, po prostu zawiodłem się na tych ludziach. No, nie będę wymieniał nazwisk, oni są i w Platformie, i w Kodach, i tak dalej. I boli mnie to, naprawdę boli mnie to, że poświęciłem dla nich, bo między innymi dla nich poświęciłem, nie wiem, czy konkretnie dla tej osoby, ale poświęciłem dla nich 7 lat poświęciłem. I takie rzeczy teraz odstawiają, prawda?
Panie Tadeuszu, drukował pan w sposób tajny. Miał pan świadomość cały czas tego, że może przyjść milicja, zamkną pana i skażą również na karę śmierci.
Tak, no może tak daleko się nie może by się nie posunęli, ale groziła mi konfiskata mieszkania, bo w moim mieszkaniu było drukowane. Groziła mi konfiskata samochodu, którym rozprowadzałem, bo też rozprowadzałem te, rozwoziłem w punkty kontaktowe, rozwoziłem prasę i materiały, sprowadzałem, no po prostu używałem samochodu i mieszkania do tej pracy i było ryzyko i chciałbym tutaj może moja żona będzie to widziała, podziękować jej za to, że po prostu zgodziła się w końcu na to. Były wielkie problemy, bo też obawiała się, ona osiwiała, jak się dowiedziała, że taką decyzję podjąłem, prawda, i tak to się skończyło. No. Myślałem, że to będzie 3 lata maksimum, a to się ciągnęło 7 lat. Ostatni wydruk był w 89 roku pocztówki na Wielkanoc, tak? To jeszcze był, pamiętam jak dziś, 89 rok. Także moja pomoc była, no, mogę powiedzieć, dość duża. Zawsze Alojzy Szablewski, który odbierał ode mnie przysięgę, bo przysięga była składana na Biblię, na krzyż, że Szablewski, no,
dziękuję, panie Tadeuszu. Mówił pan Tadeusz Zaremski. Proszę państwa, po latach i głos się łamie. Przysięga na Biblię i na krzyż, że się nie zdradzi, że nie zdradzi się kolegu, że będzie się solidarnym i solidarnie będzie się walczyć o godność, bo to temat naszego dzisiejszego programu. Solidarność w ogniu walki o godność człowieka. Przypomnijmy, znajdujemy się w budynku sali BHP w Gdańsku. W tym momencie, w którym akurat się znajdujemy, tutaj obradowały również komisje rządowe. To tak dla ścisłości, a my zapraszamy państwa, by być z nami, by wysłuchać tych bardzo cennych relacji. Być może te osoby za rok nie ze wszystkimi się już spotkamy. To osoby odchodzą, często już chorują. Nie każdy jest na siłach i w stanie mówić o tym wszystkim, co jest bardzo trudne. Tym bardziej warto zostać z nami.
A my powracamy do rozmowy z panem Stanisławem Fudakowskim. Dlaczego przez tak wiele lat nie chciano z wami rozmawiać? Dzisiaj jesteście, mówicie, ale wielokrotnie pan to podkreśla, że nie rozmawiano z wami.
Tak, nawet wczoraj, kiedy był 13 grudnia, ani jeden dziennikarz, ani do Tomka, ani do mnie, ani tutaj do innych kolegów się nie odezwał. Całkowite milczenie, a mamy rządy PiS-u. Więc widać, jak jesteśmy zinfiltrowani jeszcze i ile jest roboty do zrobienia również w świecie dziennikarskim, gdzie przebiega główna granica walki, którzy oczywiście pracują dla rozmaitych układów, w którym nasza postawa, którą żeśmy zaprezentowali, przeciwstawiając się przemocy 13 grudnia 81 roku, jest niewygodna, dlatego że na naszej postawie odmowy współpracy, prawdy, nie można robić geszeftów. Ci ludzie, którzy zamknęli wieko od trumny informacyjnej o nas, trzymali nas w tej trumnie do dnia dzisiejszego 35 lat. Myśmy byli, pracowaliśmy, jako Stowarzyszenie Godność, żeśmy robili tutaj rozmaite rzeczy, o których lokalnie i pewnie w kraju też wiedzą. Wydajemy rozmaite oświadczenia. Natomiast generalnie tak zwani nasi, ani Gazeta Polska, ani inne gazety do dzisiejszego dnia o nas nie mówią. Cały czas jest tylko młotkowanie pewnych osób, które od początku idą jak mantra. Wałęsa, Krzywonos, Borowczak i tak dalej. A przecież było 10 milionów ludzi. Z tych 10 milionów byli oczywiście też oficerowie, powiedzmy, którzy byli wybrani i którzy trzymali wysokie C. I Wałęsa by nic nie zrobił bez wysiłku tych ludzi, drukarzy, prawda, członków prezydium, zwykłych członków związku, którzy w chwilach takich trudnych jak stan wojenny jednak trzymali ten opór. I nawet Lech Wałęsa, któremu się wydaje dzisiaj, że był wielkim przywódcą, oświadczam, że jako przywódca nie zdał egzaminu. Opuścił swoich żołnierzy, poszedł w geszeft, poszedł w układy. I oni oczywiście doskonale wiedzieli, że wtedy, kiedy wybuchła Solidarność w 80 roku, zanosi się, ponieważ było to widać na bramach, na restytucję II Rzeczypospolitej. Związek z Kościołem, patriotyzm i tak dalej. Oni nie chcieli patriotyzmu, oni chcieli Polskę jako żerowisko. Natomiast my chcemy budować Polskę jako wspólnotę polskości. I dla nich słowo polskość wywołuje drżenie, wysypkę i złość. Otóż chcę powiedzieć naszym obywatelom w Polsce, Polakom i Polkom, wrzućcie do pieca, do kosza mrzonki liberalno-lewackie. To jest bzdura i czysty idiotyzm. Wolność wyboru nie jest żadną wolnością. Dopiero wybór wolności jest wolnością, dlatego że prowadzi do wartości i do zobowiązań. Kiedy myśmy stanęli w grudniu 81 roku, dokonaliśmy wyboru wraz z konsekwencjami, które zapłaciły nasze żony, nasze matki, nasze rodziny, nasi przyjaciele i w końcu my sami. I to, jak żeśmy wyszli z tej próby więziennej, to właśnie wprowadziło do obiegu społecznego pewne wartości, do których należy odwaga cywilna, do których należy wierność, do których wreszcie należy solidarność. I nie ma wolności bez prawdy i nie ma wolności bez wzajemnej solidarności między ludźmi. Dlatego to zakłamanie, które rozpostarto jak parasol nad naszymi głowami, ono oczywiście nie mówi prawdy. To jest fałszywa narracja. I dopiero dzisiaj liczymy na to, że rozmaite media, w tym Telewizja Trwam, Radio Maryja i inne media odkryją to i zaczną pokazywać tych ludzi i robić z nami wywiady, ale nie dla nas, tylko dla młodego pokolenia, które jest racją naszej walki. Bez młodego pokolenia nasza walka nie ma sensu.
Dziękuję bardzo. W 35. rocznicę stanu wojennego rozmawiamy o polskich drogach do wolności. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg naszego programu.
Pan Stanisław mówił o tym, że wybór to jeszcze nie wolność. Trzeba wybrać wolność. Wydaje nam się, że mamy wiele mediów, wiele różnych redakcji, a to, co mówią osoby, które są na naszym programie, wskazuje, że jednak z tą wolnością jeszcze nadal nie do końca jest wszystko tak, jak być powinno. Pan Ryszard Balewski, członek Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej w trakcie stanu wojennego. Panie Ryszardzie, teraz mamy, jak to się określa, wolność. Czy chyba jest nawet trudniej, nawet pod pewnymi względami, bo wydaje nam się, że słuchając kilka stacji radiowych czy telewizyjnych, czytając kilka gazet, przeglądając kilka stron internetowych, posiadamy wtedy wiedzę i wiemy, jaka jest prawda. Wy wtedy nie mieliście wątpliwości, co jest prawdą. Musieliście działać w strukturach tajnych. To z jednej strony zagrożenie, z drugiej strony można powiedzieć i satysfakcja, ale też no, niebezpieczeństwo. Jak działa ono w sposób tajny? Jak wy dawaliście radę?
Pierwsze spotkania Komisji Zakładowej, Tajnej Komisji Zakładowej odbywały się trochę na wariackich papierach. To było tak, zbieraliśmy się na w Lasku przy Bramie Oliskiej, potem w Matembelewie w Lasku. Kiedy został wypuszczony Aleś Szablewski, to od tego czasu została taka uporządkowana ta sprawa. Od już na z góry wyznaczonych miejscach spotykaliśmy się jako komisja Tajna Komisja Zakładowa. Każdy miał przydzieloną jakąś działkę, o której inna osoba nie wiedziała, chodziło o żeby to miało w razie wpadki, żeby nie wiadomo było, kto co robi. Oczywiście była, tak jak tutaj Tomek powiedział i Stasiu, że była armia, byli oficerowie, byli kapralowie, to była struktura. A dzisiaj nie ma nikogo. Dzisiaj jest tylko jeden człowiek, który wygrał wojnę, który przeprowadził rewolucję i cały splendor to jest ja. Ale ja chciałem o czymś innym. My, podejmując się działalności w podziemnych strukturach, mieliśmy świadomość, że możemy być aresztowani i poniesiemy jakieś tam konsekwencje. Chciałbym mocno podkreślić rolę naszych rodzin, żon, matek, rodziców i dzieci. Oni, każda wizyta u prokuratora o zgodę na widzenie, to było lekcja pokory, lekcja poniżenia. Trzeba było się z wielu rzeczy tłumaczyć, a to, co najbardziej, co mnie tak później teraz boli, a w ten czas nie wiedziałem o tym, to trzeba było się z niektórych rzeczy intymnych, musiała się żona tłumaczyć, wyjaśniać, które zupełnie nie miały związku, a chodziło tylko o poniżenie przez rodziny nas. Chciałbym też tutaj wyraźnie podkreślić Maćka Miatkowskiego. To człowiek, który właściwie to od niego się zaczęło i cały TKZ. Znaczy on, nie wiem, czy on był inicjatorem, tu nie chcę się wymądrzać, ale on mnie wciągnął w tą strukturę. On zorganizował całą strukturę produkcji gazetki naszej stoczniowej, która przedtem miała nazwę Rozwaga i Solidarność i taka wychodziła później jako wojenna gazetka. I myślę, że takich ludzi jak Maciek jest wiele. W tej chwili się mówi, ja rozumiem historyków. Historyk nie może mówić, że było więcej, prawdopodobnie więcej ofiar. Historyk opiera się na dokumentach. Ale trzeba powiedzieć też o osobach, które ponosiły konsekwencje stanu wojennego. Przecież tutaj różnego typu zadymy pod stocznią kończyły się w tunelu pod do dworca. Tam tłukli pałami milicja i niekoniecznie stoczniowcy.
A czy była w tym biciu jakaś kultura? Bo takie słyszeliśmy, że jakaś kultura była w tym wszystkim.
No jeżeli taka twoja mać jest, było wyrazem kultury, to tak, bo w ten sposób traktowano w większości ścieżki zdrowia. Jak dwa razy byłem aresztowany w 1984 i 1986 roku, za drugim razem w 1986, w ten czas nas, mnie i innych zaaresztowali pod zarzutem terroryzmu, bo chciano za wszelką cenę zrobić z Solidarności organizację terrorystyczno-bandycką. I to rękoma, ubecy mieli czyste ręce. Oni więźniami, którzy mieli wysokie wyroki, oni nas gnębili. Ja kiedy wyszedłem właśnie w 87 roku po 9 prawie miesiącach, to ja byłem bliski samobójstwa. Gdyby nie przyjaciele z Solidarności, gdyby nie rodzina, to kto wie, czy ja bym nie popełnił samobójstwa.
Dziękuję. Mówił pan Ryszard Balewski, członek tajnej organizacji związkowej. Człowiek, który w warunkach konspiracji walczył. Walczył o to, abyśmy my również dzisiaj mogli tutaj być i o tym wszystkim mówić. To bardzo wielka i ważna lekcja dla nas wszystkich. Zapraszamy na wypowiedzi kolejnych osób. Warto być z nami.
Pan Andrzej Osipów, również członek Solidarności, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pan przeżył oba grudnie. Może tak pokrótce, jak wyglądała ta pana droga do wolności?
Tak, ja przeżyłem dwa grudnie. W grudniu 1970 roku byłem uczniem przy zakładowej szkoły w zakładach naprawczych taboru kolejowego. Te zakłady zastrajkowały 15 grudnia i całym szpalerem z Dolnego Gdańska przeszliśmy pod dom partii i tu toczyły się wszystkie wydarzenia grudnia 70 roku. Ja jako młody człowiek, mając 17 lat, brałem udział w tych wydarzeniach. Tu była walka o transportery, o czołg, który został zdobyty, ale też pamiętam taki epizod, kiedy pan rozlewał nam w niedalekim hotelu Monopol do butelek benzynę i coś w rodzaju koktajlów Mołotowa. Całe szczęście, że one nie wybuchały, bo ta benzyna się rozlewała, ale to dla mnie była szkoła życia wtedy w 70 roku. Drugi grudzień to grudzień 1981 roku. Ja od sierpnia 80 roku, będąc delegatem tu w sali BHP swojego zakładu pracy Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku, byłem delegatem. Zostałem wybrany przewodniczącym komisji zakładowej i w grudniu 1981 roku z kolegami zorganizowaliśmy strajk okupacyjny, bo zakład był zmilitaryzowany jako zakład pracujący na rzecz polskich kolei państwowych. I za organizację tego strajku i kierowanie tym strajkiem zostałem skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na 4 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych. Chciałbym powiedzieć, że w tamtym czasie, mając swoje doświadczenie z grudnia 70, to muszę powiedzieć, że w moim zakładzie pracy dużo ludzi pamiętało ten grudzień 70, nie bali się strajkować. Oczywiście to był newralgiczny punkt, gdzie mój zakład się znajdował. To było po skosie hali Oliwia, charakterystyczny punkt. Przejeżdżały wszystkie zorganizowane siły, nas straszono i strajk został rozbity. 17 grudnia o godzinie 11 ZOMO wkroczyło do zakładu pracy, pobito ludzi. Mi się wydaje, że teraz mam okazję, to chciałbym tym kolegom podziękować, którzy strajkowali, zostali pobici. Ja się ukrywałem przez pewien moment. Wyszło rozporządzenie, że etatowi działacze związku mogą się zgłosić do pracy. Ja się zgłosiłem, Ale śledztwo i tak w mojej sprawie trwało. Ja wiedziałem, co mi grozi. Chciałem być wśród załogi. Miejscowy komendant milicji doniósł, dlaczego ten Osipów jeszcze nie siedzi, kierował strajkiem. I zostałem aresztowany 15 lutego 1982 roku. I przebywałem w więzieniu w Potulicach. Chciałem powiedzieć, że dla mnie walka o wolno-demokratyczną Polskę to jest spuścizna nadziejów. Jesteśmy na ziemi pomorskiej. Moim przodkiem był słynny historyk Pomorza, ksiądz Stanisław Kujot, który był prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu na przełomie XIX-XX wieku. Ktoś przebywał w Potulicach, w których ja przebywałem jako w więzieniu i obozie Stutthof jako podobus. Wuj był w kopalni uraniu po wojnie, więc dla mnie to jest po prostu normalna rzecz, walka o wolną, demokratyczną Polskę.
Bardzo serdecznie dziękuję i oddajemy głos jeszcze kolejnym osobom na zakończenie programu.
Pan Andrzej. Wiele jest bardzo ciekawych historii. Kolejną chciałby opowiedzieć pan Andrzej Michałowski raz jeszcze. Panie Andrzeju, słuchamy.
Bardzo króciutko chciałbym. Proszę Państwa, myśmy jako portowcy już rozpoczęli strajk 13 w niedzielę i po pobiciu przez ZOMO naszych kolegów i aresztowaniu stworzyliśmy na Wiślanym, rejonie drugim, strajk okupacyjny. Do tego najpierw do nas przyjechali koledzy między 12 a 13 w nocy, ci, którzy się uratowali przed aresztowaniem. To był Krupiński, Waszkiewicz, to byli ci ludzie z krajówki. Tam u nas w porcie powstał pierwszy krajowy komunikat, który mówił o strajku generalnym i rozwieźli go to kolejarze swoimi pociągami na całą Polskę. Natomiast myśmy stworzyli tą grupę oporu. Ja ściągnąłem holowniki na ten rejon drugi. To były olbrzymie, ciężkie holowniki. Z jednej strony stały wagony z ropą, oblane przez nas z ropą naftową, siarka, na którą żeśmy kładli maty słomiane. Były cysterny puste po benzynie lotniczej. To wszystko było pooblewane ropą i powiedzieliśmy, że jeżeli ZOMO nas zaatakuje, to ta fala ognia powstanie. Helikoptery nad nami latały. Nie mogli się do nas dobrać. Stocznia była dla nich prosta sprawa. Była brama, były mury, czołg poszedł i to wszystko. Część niedobitków już po 16 dołączyła do nas, do portowców, których strajk w dalszym ciągu trwał, bo nie mogli się do nas dorwać. W czasie tych rozmów z oficerami Ludowego Wojska Polskiego dogadaliśmy się, że jeżeli przyjdzie na nas wojsko z ostrą amunicją, no to niestety my jako przywódcy nie możemy ludzi narażać na kalectwo czy śmierć. Ale z ZOMO powiedzieliśmy się, będziemy bili na śmierć i życie. Nie przepuścimy. Nie mogli do nas, z jednej strony była rzeczka i obstawione to wszystko było wejście do portu kontenerami. To syn Anny Walentynowicz takim wielkim, olbrzymim dźwigiem samojezdnym przestawiał te kontenery. Z drugiej były te wagony, te cysterny puste i obrotnica portowa z basenami od strony wody. No więc wymyślili, że najeżdżały na nas takie wielkie, olbrzymie kutry rakietowe. Te wszystkie rakiety były pootwierane, karabiny maszynowe na nas. I komandor Swatko krzyczał: panie Michałowski, jest pan żołnierzem, bo port tak jak wszystko było z zmilitaryzowane, jest pan żołnierzem i będzie pan odpowiadał tak jak za zdradę ojczyzny. Ja mówię: panie komandorze, żeby być żołnierzem, to trzeba mieć broń, mundur, kartę wcielenia, a w tym swetrze niech pan do mnie mówi partyzant Michałowski.
Dziękuję. Mówił Andrzej Michałowski, partyzant. Proszę Państwa, kończymy nasz program. Nie sposób wysłuchać wszystkich, nie sposób o wszystkich również wspomnieć. Ile czas pozwala, tyle chcemy Państwu przekazać, aby to była nauka dla nas wszystkich na każde kolejne wybory, byśmy wiedzieli, kogo wybierać i za co do służby publicznej. Z Gdańska, z sali BHP, żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.